Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Juliusza Verna zatytułowanej W 80 dni dookoła świata. W przekładzie Zbigniewa Florczaka. Czyta Stanisław Biczysko. Rozdział pierwszy, w którym pan Phileas Fogg i jego nowy służący są z siebie wzajem bardzo zadowoleni. W 1872 roku dom pod numerem 7 przy Savile Row w Burlington Gardens w Londynie, dom, gdzie w 1816 roku zmarł Sheridan, zamieszkiwał Phileas Fogg Esquire. Dżentelmen ten, aczkolwiek zdawał się robić wszystko, żeby nie ściągnąć na siebie uwagi, uchodził za jednego z najznamienitszych i najbardziej osobliwych członków londyńskiego klubu Reforma. Tak oto dawną siedzibę wielkiego mówcy, którym szczyciła się niegdyś cała Anglia, zajmował pan Fogg. Osobistość w gruncie rzeczy zagadkowa. Wiedziano tylko tyle, że jest mężczyzną urodziwym i wytwornym, godnie reprezentującym wyborowe towarzystwo angielskie. Mówiono, że przypomina Byrona. Rzecz prosta z twarzy, bo zgrabnym jego nogom ubliżałoby porównanie z kulawą nogą poety. A więc wyobraźcie sobie Byrona, ale takiego, który nosi wąsy i faworyty. Odznacza się imponującą równowagą ducha i może być wielki bez uszczerbku dla swojej młodości. Anglik w każdym calu. Nie był jednak typowym Londyńczykiem. Nie widywano go nigdy na giełdzie ani w banku, ani w żadnym z kantorów City. Baseny i doki londyńskiego portu ani razu nie gościły statku, którego armatorem byłby Phileas Fogg. Ani jedna rada nadzorcza nie zaliczała Foga do swoich członków i nikt nie wymieniał jego nazwiska w izbie adwokackiej, w Temple, w Lincoln's Inn albo Gray's Inn. Archiwiści Izby Skarbowej, jak i Najwyższego Trybunału Królowej, Sądu Kanclerskiego i Biskupiego nie pamiętali, aby w ich księgach zanotowano kiedykolwiek wniesienie skargi przez dżentelmena nazwiskiem Phileas Fogg. Nie był przemysłowcem, kupcem, pośrednikiem czy rolnikiem, nie figurował na liście członków Królewskiego Instytutu Wielkiej Brytanii, nie należał ani do Instytutu Londyńskiego, ani do Związku Rzemieślników, ani do Towarzystwa Russell, ani do Zachodniego Instytutu Literackiego, ani do Instytutu Prawa, ani do Instytutu Zjednoczonych Sztuk i Nauk, pozostającego pod najwyższym patronatem Jej Królewskiej Mości. Nie miał też nic wspólnego z Towarzystwem Armonika czy z Towarzystwem Entomologicznym. Słowem, wystrzegał się tego rodzaju zrzeszeń, które w angielskiej stolicy rosną jak grzyby po deszczu. Phileas Fogg był członkiem klubu Reforma. Oto i wszystko. Można by się dziwić, że człowiek tak mało znany ma zaszczyt należeć do tak szacownego stowarzyszenia. A jednak sprawa była prosta. Pan Fogg został przyjęty do klubu z polecenia braci Baring, finansistów, u których miał otwarty kredyt. Stanowiło to absolutną rękojmię jego solidności, tym bardziej, że czeki Fogga były wszędzie przyjmowane bez wahania, gdyż miały zapewnione pokrycie z sum znajdujących się na jego rachunku bieżącym. Czy Phileas Fogg był człowiekiem bogatym? Bez wątpienia tak. Ale nawet najbardziej poinformowani nie wiedzieli, w jaki sposób doszedł do majątku, a on sam, jedyny, który mógłby zaspokoić ogólną pod tym względem ciekawość, nie kwapił się do zwierzeń. Nie był rozrzutny, ale nie był też i skąpy. Gdy chodziło o sprawę szlachetną, pożyteczną czy cel dobroczynny, nie omieszkał ich wesprzeć w sposób dyskretny. Rzadko można było spotkać kogoś równie zamkniętego w sobie. Mówił mało i lakonicznie, co jeszcze podkreślało jego tajemniczość. Właściwie prowadził najzupełniej jawny tryb życia, ale ponieważ co dzień z matematyczną dokładnością czynił to samo, wyobraźnia ciekawych nie znajdowała zaspokojenia i skłonna była doszukiwać się rzeczy, które nie istniały. Czy pan Fogg podróżował? Było to rzeczą bardzo prawdopodobną, bo nikt tak jak on nie znał się na mapie. Zdawało się, że najdalsze zakątki świata są mu znane niczym własna kieszeń. Niejednokrotnie, gdy w klubie spierano się o los zaginionych czy zabłąkanych podróżników, Fogg zabierał głos i wypowiadał w tej materii swoją opinię w krótkich i zwięzłych słowach. Podsuwał wówczas iście prorocze wyjaśnienia, zawsze potwierdzone przez rozwój wypadków. Wyglądało na to, że Phileas Fogg przemierzył całą Ziemię przynajmniej w wyobraźni. Jedno nie ulegało wątpliwości. Od wielu lat nie opuszczał Londynu. Zobaczyć go było można jedynie na trasie, którą codziennie przebywał, to znaczy między domem a klubem. Zupełnie nie pamiętano, żeby kiedykolwiek widziano go w jakimś innym miejscu, przynajmniej tak twierdziły osoby, które miały zaszczyt znać go nieco bliżej. Co dzień czytywał dzienniki i grał w wista. Zdaje się, że tylko te dwie czynności uważał za właściwy sposób spędzania czasu. Szczególnie odpowiadała jego naturze gra w karty. Można było bowiem przy niej milczeć. Wygrywał na ogół dużo, ale wygrane kwoty nigdy nie pozostawały w jego kieszeni. Natychmiast wciągał je do swego budżetu na cele dobroczynne. Oczywiście, że Phileas Fogg grywał tylko dla przyjemności. Gra była dla niego walką, zmaganiem się z trudnościami, a, co najważniejsze, była tym rodzajem walki, który nie wymagał ruchu i zmiany miejsca, oszczędzał wszelkiej fatygi, a to właśnie odpowiadało jego usposobieniu. Nie słyszano, żeby ten człowiek miał kiedykolwiek żonę czy dzieci, co się nawet najprzyzwoitszym osobnikom przytrafia. Nie słyszano również, żeby miał krewnych czy przyjaciół, co zresztą zdarza się doprawdy jeszcze rzadziej. Phileas Fogg żył samotnie w swoim domu przy Savile Row, w domu, którego progów nie przekraczał żaden gość. To też o jego życiu prywatnym nigdy nie było mowy. Pan Fogg zadowalał się jednym służącym. Śniadania i obiady jadał w klubie w godzinach określonych z dokładnością chronometru, zawsze w tej samej sali, przy tym samym stole. Z nikim wówczas nie rozmawiał i nigdy nie szukał towarzystwa. Punkt o 12 w nocy udawał się do domu na spoczynek, pod żadnym pozorem nie dając się nakłonić do skorzystania z luksusowych sypialni klubowych. 10 godzin na dobę spędzał u siebie, poświęcając ten czas na sen i toaletę, czasem krokiem ściśle odmierzonym. Przechadzał się po mozaikowej posadzce westybulu albo półkolistej galerii, nad którą wznosiła się szklana kopuła o niebieskich szybkach, wsparta na 20 jońskich kolumnach z czerwonego porfiru. Jeżeli jadł śniadanie lub obiad, miał do swego rozporządzenia kuchnię, spiżarnię, mleczarnię i piwnicę klubu Reforma, skąd szły na jego stół najsmakowitsze potrawy. Czarno odziani lokaje klubowi, bezszelestnie stąpający na miękkich podeszwach, z niezmiernie uroczystą miną usługiwali mu przy posiłkach podawanych na specjalnej porcelanie i na obrusie z najcieńszego płótna. W specjalnie dla klubu rżnięte kryształy nalewano likier, porto lub lekkie wino zaprawione korzeniami. Nawet lód, który trunki przygotowywane dla pana Fogga utrzymywał w pożądanej temperaturze, sprowadzał klub, nie licząc się z kosztami, aż z odległych jezior amerykańskich. Jeżeli taki tryb życia uznamy za dziwactwo, to przyznajmy, że dziwactwa mają jednak swoje przyjemne strony. Dom przy Savile Row nie odznaczał się zbytkiem, ale urządzony był z najwyższą dbałością o wygodę mieszkańców. Przy panu, którego cechował tak regularny tryb życia, służący niewiele miał do roboty. Wymagano od niego tylko dwóch rzeczy – punktualności i systematyczności bez zarzutu. Właśnie dziś, dnia 2 października, pan Fogg odprawił swego dotychczasowego sługę Jakuba Forstera za to, że woda, którą ten podał do golenia, miała 84 stopnie ciepła według Fahrenheita, a nie 86, jak to było przekazane. Następca niefortunnego lokaja miał się stawić między 11:30 a 11:30. Pan Phileas Fogg, wyprostowany i sztywny, siedział w głębokim fotelu. Nogi zestawił jak żołnierz na paradzie, ręce oparł na kolanach. Oczyma śledził wskazówki zegara, mechanizmu, nawiasem mówiąc, wielce skomplikowanego, który pokazywał nie tylko godziny, minuty i sekundy, ale także dni, tygodnie i miesiące oraz lata. Z wybiciem 11:30 Phileas Fogg miał zamiar wstać i udać się, według zwyczaju, do klubu. W tej chwili zapukano do drzwi małego salonu, gdzie znajdował się pan Fogg. Ukazał się zwolniony ze służby Jakub. Nowy służący oznajmił. Przybyły mężczyzna, lat około 30, złożył pełen szacunku ukłon. Pan Fogg powitał go pytaniem. Jesteś Francuzem i nazywasz się John? Jan, za pozwoleniem jaśnie pana. Jan Obieżyświat, który to przezwisko przylgnęło do mnie od dawna i ma niejako świadczyć, że daję sobie radę w różnych sytuacjach. Jestem uczciwym człowiekiem, ale po prawdzie to już z niejednego pieca chleb się jadło. Próbowałem różnych fachów. Byłem wędrownym śpiewakiem, potem ujeżdżałem konie w cyrku i robiłem woltyżerkę nie gorzej od leotarda. Następnie występowałem jako linoskok, któremu sam Blondin mógłby pozazdrościć zręczności. Po czym zacząłem pracować jako nauczyciel gimnastyki. A na koniec, aby moje talenty stały się bardziej użyteczne, zaciągnąłem się w Paryżu do straży pożarnej. Dosłużyłem się stopnia sierżanta i, daję słowo uczciwości, mam na swoim koncie kilka wcale ładnych pożarów. Lecz oto już piąty rok mija, jak opuściłem Francję i spragniony życia domowego, zostałem w Anglii lokajem. Słyszałem, że jaśnie pan jest najbardziej akuratnym człowiekiem w całym Zjednoczonym Królestwie, a także domatorem, który nie ma sobie równego. A ponieważ jestem ostatnio bez zajęcia, nie zwlekając, przybiegłem ofiarować swoje służby. Święcie wierzę, że znajdę w tym domu niczym niezmącony spokój, który pozwoli mi zapomnieć z czasem nawet o moim nieszczęsnym nazwisku. Obieżyświat całkiem mi odpowiada, odparł dżentelmen. Polecono mi was, wyrażając się nader pochlebnie o waszej osobie. Czy znacie moje wymagania?
Tak, jaśnie panie.
Dobrze. Która jest u was godzina?
11:22.
Odpowiedział obieżyświat, wyciągnąwszy z czeluści kieszeni pokaźnych rozmiarów srebrny zegarek. Wasz zegarek się spóźnia.
Proszę mi wybaczyć, jaśnie panie. To wykluczone.
Spóźnia się o 4 minuty. Mniejsza o to. Wystarczy, jeżeli zapamiętacie różnicę. A więc począwszy od tej chwili, to jest od godziny 11:29 rano, środa, 2 października 1872 roku, jesteście u mnie na służbie. Powiedziawszy to, Phileas Fogg wstał, wziął kapelusz lewą ręką, umieścił go na głowie ruchem automatu i oddalił się, nie dorzucając ani słowa więcej. Obieżyświat usłyszał, jak zamykają się drzwi frontowe. To jego nowy pan wychodził na miasto. Po chwili znów dobiegł go odgłos zamykanych drzwi. Mój poprzednik, Jakub Forster, pomyślał sobie, opuszcza służbę. Obieżyświat został sam. Rozdział 2, w którym obieżyświat nabiera pewności, że nareszcie ziściły się jego marzenia. Na honor, myślał obieżyświat nieco zbity z tropu. U pani Tissot widziałem jego mościów mających w sobie akurat tyle życia, co mój nowy pan. Wypada w tym miejscu wyjaśnić, że jegomościowie pani Tissot to cieszące się w Londynie wielkim powodzeniem lalki z wosku, którym nic prócz mowy nie brakuje. W czasie krótkiej rozmowy z panem Foggiem obieżyświat zdołał pośpiesznie, lecz dokładnie przyjrzeć się swemu przyszłemu chlebodawcy. Stwierdził, że jest to mężczyzna lat około 40, o twarzy szlachetnej i pięknej, wysokiej postury, której nie szpeciła lekko już zaznaczająca się tusza. Blondyn o jasnych faworytach, z czołem gładkim i szerokim, o bladej cerze i wspaniałych zębach. Zdawał się w najwyższej mierze posiadać to, co fizjonomiści nazywają aktywnym spokojem. Właściwość cechującą ludzi czynnych, którzy mało mówią. Spokojny, flegmatyczny, o jasnym, badawczym spojrzeniu,
był typowym Anglikiem o zimnej krwi, jakiego spotykamy dość często na ziemiach Zjednoczonego Królestwa. Pędzel Angeliki Kaufman potrafił znakomicie oddać ich nieco sztywną postawę. Obserwując Phileasa Fogga w najważniejszych momentach jego życia, dochodziło się do wniosku, że jest to istota pod każdym względem cudownie zrównoważona, tak niechybnie funkcjonująca i doskonała jak chronometr Leroya czy Enshawa. I rzeczywiście. Pan Fogg był uosobieniem ścisłości, co zresztą każdy mógł poznać po wyrazie jego stóp i rąk, bo u człowieka, tak samo jak u zwierząt, członki ciała mówią o stanie jego uczuć. Phileas Fogg należał do rzędu ludzi matematycznie dokładnych, którzy nigdy się nie śpiesząc, zawsze są gotowi na czas, a to dlatego, że potrafią stosować doskonałą ekonomię ruchów. Nie zdarzyło się, aby pan Fogg postawił choć jeden krok zbędny. Zawsze obierał drogę najkrótszą. Nigdy nie błądził wzrokiem po suficie i nie pozwalał sobie na zbyteczne gesty. Nigdy też nie widziano pana Fogga w stanie wzruszenia czy niepokoju. Wszędzie zjawiał się o właściwej porze, choć nie było skądinąd człowieka mniej skłonnego do pośpiechu niż on. To wyjaśniało, dlaczego żył samotnie i, można tak rzec, poza nawiasem społeczeństwa. Rozumiał dobrze, że w życiu istnieje zjawisko tarcia, a ponieważ tarcie opóźnia ruch, więc nie ocierał się o nikogo. Co do Jana, zwanego Bierze Światem, to był on nieodrodnym synem Paryża. Od 5 lat, to jest odkąd przybył do Anglii i służył w domach londyńskich, bezskutecznie rozglądał się za panem godnym jego przywiązania. Obieży świat w niczym nie przypominał obwiesiów w rodzaju frontinów czy mascarillów, tych wałkoniów o zadartych nosach, głowach wciśniętych w ramiona i bezczelnym spojrzeniu. Nic podobnego. Obieży świat był zacnym chłopcem. Miał miłą fizjonomię, cokolwiek wydatne wargi, jakby złożone do smakowania wszelkich dobrych rzeczy, naturę łagodną i życzliwą oraz poczciwą, okrągłą głowę, jaką się zawsze z przyjemnością widzi u przyjaciela. Oto jego wizerunek. Niebieskie oczy, rumiana cera, twarz do tego stopnia pucułowata, że mógł przy uśmiechu ujrzeć własne policzki. Pierś szeroka i masywna fizjonomia, która kazała się domyślać niepośredniej krzepy, istotnie znakomicie rozwiniętej w czasach młodzieńczych przygód. Ciemna czupryna odznaczała się naturą wybitnie niesforną. Podczas gdy rzeźbiarze starożytni uznali aż 18 sposobów ułożenia włosów Minerwy, obieży świat najzupełniej zadowalał się jednym – 3 energiczne ruchy grzebieniem i fryzura gotowa. Byłoby lekkomyślnością twierdzić, że żywe usposobienie obieży świata odpowiadało charakterowi Phileasa Fogga. Czy nowy służący zdoła zadowolić pedantyczne wymagania swego chlebodawcy? Oto pytanie, na które dopiero przyszłość odpowie. Jak już wiemy, obieży świat, spędziwszy młode lata na włóczędze, wzdychał do życia bardziej ustatkowanego. A że wiele słyszał o przysłowiowej systematyczności i zimnym temperamencie synów Albionu, zapragnął wśród nich poszukać szczęścia. Ale jak dotąd, los się do niego nie uśmiechnął. Obieży świat nigdzie nie zagrzał miejsca. Zmienił już 10 domów, wszędzie spotykając się z dziwactwami, zmiennością humorów, żyłką do przygód lub włóczęgi, co mu obecnie tak bardzo nie odpowiadało. Jego ostatni pracodawca, młody Lord Lonsfury, członek parlamentu, hulał nocami w wesołych lokalach przy High Market i wracał do domu o świcie, zwykle na barkach policjanta. Obieży świat, pragnący nade wszystko zachować szacunek dla swego pana, nie mógł się powstrzymać od paru grzecznych uwag, ale zostały one źle przyjęte i lokaj musiał opuścić służbę. W tym czasie dowiedział się, że wielmożny Phileas Fogg poszukuje służącego. Postarał się zasięgnąć języka o jego osobie. Zachwyciła go sposobność urządzania się przy panu, który prowadził tak uregulowany żywot, który zawsze sypiał u siebie, nie podróżował nigdy, nawet na jeden dzień nie opuszczał domu. Obieży świat zgodził się niezwłocznie i został przyjęty w wiadomych już nam okolicznościach. W ten sposób, po wybiciu godziny w 11:30, obieżyj świat znalazł się w domu przy Savile Row. Zabrał się skwapliwie do oględzin swojej nowej siedziby i wkrótce poznał ją od piwnic do strychu. Dom ten, czysty, surowy, wzorowo urządzony i utrzymany, podobał mu się bardzo. Przyrównał go w myśli do pięknej muszli ślimaka, ale muszli dobrze ogrzanej i oświetlonej. Gaz węglowy dostarczał tu potrzebnego światła i ciepła. Bez trudu odszukał na drugim piętrze przeznaczony dla siebie pokój i obejrzał go z zadowoleniem. Elektryczne dzwonki i tuby akustyczne pozwalały szybko komunikować się z apartamentami na antresoli i na pierwszym piętrze. Elektryczny zegar na kominku miał połączenie z zegarem w sypialni Filiasa Foga. Oba jednocześnie odmierzały każdą mijającą sekundę. — W to mi graj, w to mi graj — powtarzał obieżyświat, oglądając wszystko po kolei. Nad kominkiem spostrzegł zawieszoną kartkę z regulaminem codziennych zajęć. Regulamin zawierał, począwszy od godziny 8:00, kiedy pan Fogg wstawał, aż do godziny 11:30, gdy opuszczał dom, udając się do klubu, szczegółowy wykaz posług, a więc podanie herbaty i grzanek o 8:23, wody do golenia o 9:37, ułożenie fryzury o 9:50 i tak dalej. Podobnie między 11:30 a północą, godziną, o której systematyczny dżentelmen szedł na spoczynek, wszystko było w najmniejszych szczegółach przewidziane, wykazane i uporządkowane. Obieżyświat z wielką satysfakcją wczytał się w ten plan i nie omieszkał wyryć sobie w pamięci wszystkich kolejnych paragrafów. Jeżeli chodzi o garderobę pana Foga, była ona w imponującym stanie, cudownie zaopatrzona i przystosowana do wszelkich okazji. Spodnie, surduty i kamizelki miały numery porządkowe spisane w osobnym rejestrze, który przejrzyście wykazywał datę wydania i zwrotu każdej sztuki. W ten sposób zawsze można było odczytać, w jakim dniu, stosownie do pory roku, dana część ubioru winna być noszona. Takiej samej reglamentacji podlegało obuwie. Jednym słowem, dom, który w czasach znakomitego, ale roztargnionego Sheridana najprawdopodobniej przedstawiał żałosny widok, stał się za rządów Filiasa Foga siedzibą idealnie wygodną i pod każdym względem dostatnią. Nie dostrzegłbyś jednak w tym domu żadnego księgozbioru. Zresztą nie miałby on tutaj racji bytu, bo klub Reforma oddawał do dyspozycji pana Foga aż dwie biblioteki. Jedną poświęconą literaturze pięknej i drugą zagadnieniom prawa i polityki. W sypialni znajdowała się kasa ogniotrwała średniej wielkości, ale dostatecznie solidna, żeby bezpiecznie chronić swą zawartość przed ogniem i włamaniem. W całym domu nie było broni, przyborów myśliwskich czy wojennych. Wszystko tu świadczyło o upodobaniach najzupełniej pokojowych. Obejrzawszy siedzibę jak najskrupulatniej, obieżyświat zatarł ręce. Jego szeroka twarz rozpromieniła się i powtórzył jeszcze raz – w to mi graj. Żyć tu nie umierać. Będziemy, widzę, pasowali do siebie z jaśnie panem jak ulał. Człowiek sympatyczny, zasiedziały, istny automat. Ano, będę służył automatowi. Wcale mi to nie przeszkadza. Rozdział trzeci, w którym nawiązuje się ryzykowna rozmowa, mogąca słono kosztować pana Foga. Phileas Fogg opuścił swój dom przy Savile Row o 11:30. Potem, postawiwszy 576 razy prawą nogę przed lewą oraz 575 razy lewą przed prawą, dotarł do obszernej siedziby klubu Reforma na Pall Mall. Jej wzniesienie musiało kosztować przedsiębiorcę co najmniej 3 miliony funtów. Bezzwłocznie udał się do jadalni, której 9 okien wychodziło na piękny ogród już wyzłocony jesienią. Zajął swoje zwykłe miejsce przy stole, gdzie czekało już nakrycie. Śniadanie składało się z przystawek, gotowanej ryby w wybornym sosie Reading, porcji krwawego rozbefu, szpikowanego kawałeczkami żywienia i agrestem i kawałka chesteru. Do tego parę filiżanek znakomitej herbaty specjalnie zbieranej dla smakoszy klubu Reforma. 47 minut po 12. Czcigodny dżentelmen wstał i skierował się do głównego salonu, ozdobionego pysznie oprawnymi obrazami. Tu odebrał z rąk lokaja nieprzecięty numer Timesa i z namaszczeniem tudzież ogromną wprawą oddał się mozolnej czynności rozkładania jego stronic. Lektura tego pisma pochłaniała pana Foga aż do 3:45. Następnie przeglądanie standardu trwało aż do obiadu. Posiłek ten odbywał się podobnie jak śniadanie, wszelako z dodatkiem nowego sosu zwanego Royal British Sauce. O godzinie 5:40 pan Fogg wrócił do salonu i pogrążył się w czytaniu Morning Chronicle. Pół godziny potem do salonu weszło kilku innych członków klubu i zbliżyło się do kominka, gdzie trzeszczał wesoły ogień. Wszyscy byli stałymi partnerami pana Filiasa, z równą jak on pasją oddającymi się grze w wista. Inżynier Andrew Stewart, bankierzy John Sullivan i Samuel Valentin, bogaty piwowar Thomas Flanagan oraz Gauthier Ralph, jeden z dyrektorów Banku Angielskiego. Byli to bogacze wyróżniający się nawet tutaj, gdzie widok najgrubszych ryb przemysłu i finansjery nikogo nie zadziwiał. No i cóż, Ralph, pytał Thomas Flanagan, co tam słychać nowego w tej aferze z kradzieżą? Ano, odparł Stewart, bank będzie się musiał pożegnać ze swoimi pieniędzmi. Przeciwnie, powiedział Ralph, sądzę, że złodzieje nakryjemy. Już wysłano do Europy i Ameryki najzdolniejszych detektywów. W tej chwili obsadzili ważniejsze porty pasażerskie i przeładunkowe, więc nie mam mowy, żeby się ptaszek wymknął. Ale czy macie chociaż rysopis złodzieja? Spytał Andrew Stewart. Przede wszystkim to nie jest złodziej, zaczął z powagą Ralph. Jak to? Nie jest złodziejem osobnik, który zwędził 50 000 funtów w banknotach? Nie, krótko odpowiedział Ralph. Uważasz go zatem za przemysłowca? Rzekł Sullivan. Morning Chronicle zapewnia, że chodzi tu o dżentelmena. Słowa te wyszły z ust Filiasa Foga, który wytknął w tej chwili głowę z zastosu gazet, przesyłając równocześnie stosowny ukłon swoim partnerom. Ci oddali mu go skwapliwie. Zajście, o którym była mowa, dyskutowane w tym czasie burzliwie przez wszystkie pisma Zjednoczonego Królestwa, miało miejsce przed 3 dniami, to jest 29 września. Oto paczka banknotów, zawierająca olbrzymią sumę 55 000 funtów, zniknęła z pulpitu głównego kasjera Banku Angielskiego. Jeżeli ktoś wyrażał głośno zdumienie, że kradzież tej miary mogła być tak łatwo dokonana, wicedyrektor banku, pan Gauthier Ralph, odpowiadał krótko, że kasjer zajęty był w tym momencie wciąganiem do książek wpłaty w wysokości 3 szylingów 6 pensów, nie mógł więc pilnować wszystkiego naraz. Ale trzeba przy tym zauważyć, bo to w pewnym stopniu tłumaczy fatalne wydarzenie, że przesławna instytucja Bank of England ma zwyczaj w niespotykany gdzie indziej sposób troszczyć się o wrażliwość swoich klientów. Nie ma tu dozorców ani woźnych, nigdzie nie dostrzeżesz jakiegoś okratowania. Złoto, srebro i banknoty leżą beztrosko na wierzchu, zdane na łaskę byle przechodnia. Dyrekcja nie poważyłaby się pod żadnym pozorem wątpić o uczciwości odwiedzających tę instytucję. Jeden ze świetnych znawców obyczaju angielskiego opowiada następującą anegdotę. Wstąpiwszy raz do jednej z sal banku, zapragnął z bliska zobaczyć sztabę złota wagi 7 do 8 funtów, która spoczywała na pulpicie kasjera. Ujął ją, obejrzał, przełożył do drugiej ręki, oddalił się w ciemny koniec korytarza, a gdy po pół godzinie kładł sztabę na swoje miejsce, kasjer nie podniósł nawet głowy. Ale 29 września sprawa przybrała inny obrót. Pakiet banknotów nie powrócił i kiedy wspaniały bankowy zegar wybił 5, o której to godzinie bank zamykał swoje podwoje, dyrekcji nie pozostało nic innego, jak zapisać w rubryce strat 55 tysięcy funtów. Kiedy fakt kradzieży stwierdzono bezspornie, wybrano najlepszych detektywów i natychmiast wysłano ich do Liverpoolu, Glasgow, Hawru, Suezu, Brindisi, Nowego Jorku i innych miast z obietnicą wysokiej nagrody w razie pomyślnego wyniku poszukiwań. Szczęśliwy znalazca miał dostać 2000 funtów oraz 5% od odzyskanej kwoty. W oczekiwaniu na wynik dochodzenia, które miało dostarczyć danych potrzebnych do odkrycia przestępcy, zastęp dyrektorów pilnie obserwował tymczasem wszystkich wyjeżdżających i przybywających do portów. Były podstawy, aby przypuszczać, zgodnie z tym, co twierdził Morning Chronicle, że osobnik, który popełnił kradzież, nie należał do żadnej z szajek złodziejskich istniejących na terenie Anglii. Owego pamiętnego dnia, 29 września, zauważono dobrze ubranego mężczyznę o nienagannych manierach i dystyngowanej sylwetce przechadzającego się po sali wypłat, która miała niebawem stać się terenem kradzieży. Dochodzenie pozwoliło odtworzyć ze względną ścisłością cechy charakterystyczne sprytnego jegomościa, po czym sporządzono jego rysopis i bezzwłocznie przesłano go do wszystkich placówek policyjnych w Zjednoczonym Królestwie i na kontynencie. Rozsądni ludzie uważali więc, że nadzieja zatrzymania przestępcy jest w tych warunkach więcej niż uzasadniona. Do liczby optymistów należał także i Gauthier Ralph. Jak łatwo odgadnąć, wypadek ten był na ustach wszystkich, zarówno w Londynie, jak i na prowincji. Toczono dysputy, robiono hazardowe zakłady za i przeciw powodzeniu akcji śledczej. Nic wtedy dziwnego, że członkowie klubu Reforma byli również pochłonięci tą kwestią, tym bardziej, że znajdował się wśród nich jeden z dyrektorów banku. Czcigodny pan Ralph nie dopuszczał żadnych wątpliwości co do zadowalającego rezultatu poszukiwań. Wierzył głęboko, że obiecana detektywom nagroda wzmoże tysiąckrotnie ich zapał i inteligencję. Inaczej myślał Andrew Stewart, który wcale nie podzielał optymizmu swego przyjaciela. Toteż przy stoliku karcianym, gdzie siedzieli panowie Stewart naprzeciwko Flanagana i Valentin, mający za partnera pana Phileasa Foga, trwał zawzięty spór. W czasie gry panowie zachowywali milczenie. Za to w przerwach, między jednym a drugim robrem, podejmowano ożywioną dyskusję. Andrew Stewart mówił: utrzymuję w dalszym ciągu, że wszystkie szanse są po stronie złodzieja, który dał dowód nadzwyczajnego sprytu. Co znowu? Nie ma kraju, gdzie by mógł się schronić, wykrzyknął Ralph. Czyżby? Dokąd według pana mógłby uciec? Nie wiem, nie wiem, upierał się Stewart. W każdym razie ziemia jest dość przestronna. Była nią niegdyś, zauważył pan Phileas Fogg, podsuwając talię kart w stronę Thomasa Flanagana. Pan przekłada, dorzucił. Podczas całego robra panowało milczenie. Jednak zaraz potem pan Stewart odezwał się zaczepnie. Niegdyś? Czyżby teraz ziemia się skurczyła? Bez wątpienia, rzekł Gauthier Ralph. Zgadzam się co do tego z panem Fogiem. Ziemia w pewnym sensie skurczyła się po prostu dlatego, że dziś można ją przemierzyć 10 razy szybciej niż 100 lat temu. W wypadku, który nas interesuje, to właśnie przyczyni się do szybkiego ukończenia poszukiwań. A także do ułatwienia ucieczki złodziejowi. Pan wychodzi, odezwał się Phileas Fogg. Jednak niewierny Stewart nie dał się przekonać i po skończonej grze znów wysunął swe wątpliwości. Musi pan przyznać, panie Ralph, że tylko dla żartu można utrzymywać, że ziemia uległa jakiemuś skurczeniu, niby dlaczego. Że ktoś tam objechał ją w 3 miesiące? W 80 dni, poprawił Phileas Fogg. A John Sullivan podjął. To prawda, tylko w 80 dni od czasu, gdy kompania Great Indian Peninsular Railway, linie kolejowe Półwyspu Indyjskiego, oddała do użytku połączenie między Rotalem i Allahabadem. Mogę panom przeczytać obliczenie, które podaje Morning Chronicle. Z Londynu do Suezu przez Monsigny i Brindisi koleją i parostatkiem 7 dni. Z Suezu do Bombaju parostatkiem 13 dni. Z Bombaju do Kalkuty koleją 3 dni. Z Kalkuty do Hongkongu, Chiny, parostatkiem 13 dni. Z Hongkongu do Yokohamy, Japonia, parostatkiem 6 dni. Z Yokohamy do San Francisco parostatkiem 22 dni. Z San Francisco do Nowego Jorku koleją 7 dni. Z Nowego Jorku do Londynu parostatkiem i koleją 9 dni. Razem 80 dni.
Zgoda, 80 dni,
zakrzyknął Andrew Stewart, zrzucając w roztargnieniu kartę atutową. Ale nie bierze się pod uwagę niepogody, przeciwnych wiatrów, możliwości zatonięcia i wykolejenia.
Owszem, to wszystko jest wzięte pod uwagę, odpowiedział sucho Phileas Fogg, rzucając kartę.
Od pewnego czasu dysputa toczyła się także w czasie gry.
Dobrze, ale przypuśćmy, że Indianie czy Hindusi zniszczą tory, niecierpliwił się Andrew Stewart, że zatrzymają pociąg, obrabują wagony i oskalpują podróżnych.
Wszystko to jest przewidziane, powtórzył pan Fogg i rozłożył karty.
Dwa bez atu. Stewart, na którego przypadła teraz kolej rozdawania kart, zebrał je i rzekł.
Teoretycznie ma pan rację, ale praktycznie...
Praktycznie też, proszę pana.
Chciałbym to widzieć.
Zależy to tylko od pana. Wyruszamy razem.
Niech Bóg broni, krzyknął Stewart, ale trzymam zakład o 4000 funtów, że taka podróż jest w obecnych warunkach niemożliwa.
Przeciwnie, najzupełniej możliwa, odparł pan Fogg.
Więc spróbuj pan.
Objechać świat w 80 dni?
Tak.
Chętnie.
Kiedy?
Natychmiast, ale uprzedzam, na pana koszt.
To czyste szaleństwo, irytował się Andrew Stewart, rozdrażniony nieustępliwością swego partnera. Lepiej grajmy dalej.
Wobec tego proszę jeszcze raz przetasować karty, odpowiedział Fogg. Były źle rozdane.
Stewart gorączkowo zebrał karty i naraz rzucił je na stół.
Zgoda, panie Fogg. Zakładam się o 4000 funtów.
Drogi panie Andrew, przemówił Valentin, niech się pan uspokoi. Nikt z nas nie bierze tego serio.
Jeżeli mówię, że się zakładam, to mówię to zawsze serio.
Przyjmuję zakład, oświadczył pan Fogg i dodał, zwróciwszy się ku reszcie towarzystwa. Mam 20 000 funtów złożonych u braci Baring. Postawię je z przyjemnością.
20 000? John Sullivan aż podskoczył. Taki kawał grosza może pan stracić przez jakieś nieprzewidziane opóźnienie.
Rzeczy nieprzewidzianych nie ma, odparł pan Fogg.
Ale, drogi panie, niech pan pomyśli, że ów okres 80-dniowy obliczono jako minimum.
Dobrze wyzyskane minimum w zupełności wystarcza.
Jednak, żeby go nie przekroczyć, musiałby pan chyba z matematyczną dokładnością skakać z pociągu wprost na pokład parostatku i z parostatku do wagonu.
Będę skakał z matematyczną dokładnością.
Pan raczy żartować.
Anglik nigdy nie żartuje, gdy chodzi o rzecz równie poważną jak zakład. Trzymam zakład o 20 000 funtów z każdym, kto wątpi, że odbędę podróż dookoła świata najwyżej w 80 dni, to znaczy w 1920 godzin albo 15 200 minut. Zgoda, panowie?
Panowie Stewart, Valentin, Sullivan, Flanagan i Ralph chwilę porozumiewali się, potem skinęli głowami.
Zgoda.
A więc dobrze, powiedział pan Fogg. Pociąg do Dover odchodzi o 8:45. Pojadę tym pociągiem.
Jeszcze dziś?
Zdumiał się Stewart.
Jeszcze dziś, odpowiedział Fogg. Wyciągnął z kieszeni kalendarzyk, zajrzał do niego i oświadczył. A więc, ponieważ dziś mamy środę, 2 października, muszę być w Londynie, w tym salonie, w sobotę, 21 grudnia, o godzinie 8:45 wieczorem. W
przeciwnym razie 20 tysięcy funtów złożonych w tej chwili u braci Baring przejdzie zarówno formalnie, jak i faktycznie na własność panów. A oto czek opiewający na tę sumę. Nie zwlekając, sześciu zainteresowanych spisało protokół i złożyło pod nim nazwiska. Pan Fogg ani na chwilę nie stracił zimnej krwi. Widać było, że nie o wygraną mu chodzi. Nie zastanawiając się, postawił na kartę owe 20 tysięcy funtów, połowę swego majątku, bo wiedział, że druga połowa wystarczy mu do przeprowadzenia tej trudnej, aby nie powiedzieć niewykonalnej gry. Natomiast przeciwnicy jego wydawali się wzruszeni. Nie chodziło im o wysokość pieniężnej stawki, ale odczuwali wyrzuty sumienia, że przyjmują zakład na podobnych warunkach. Zegar wybił godzinę siódmą. Partnerzy zaproponowali panu Filiasowi przerwanie partii, aby miał czas na niezbędne przygotowania do podróży. — Jestem zawsze gotów — odparł z całym spokojem niezwykły dżentelmen i rozdając karty rzekł. — Odpowiadam karem. Pan wychodzi, panie Stewart. Rozdział czwarty, w którym pan Fogg zdumiewa i wprawia w przerażenie swego nowego lokaja. Do godziny 7:25 Phileas Fogg zdążył jeszcze wygrać około 20 gwinei, po czym pożegnał swych czcigodnych towarzyszy i udał się do domu. O 7:50 otworzył drzwi i wszedł na schody. Obieżej świat, któremu dobrze utkwił w głowie rozkład dnia obowiązujący w tym domu, zdumiał się niepomiernie, widząc swego pana o tak niezwykłej porze. Według planu powinien on był zjawić się punktualnie o północy. Pan Filias udał się do siebie. Po chwili rozległ się jego głos. — Ja nie. Lokaj ani drgnął. Wołanie nie mogło dotyczyć jego osoby. Nie była potem odpowiednia pora. — Ja nie — powtórzył pan Fogg, nie podnosząc zresztą głosu. — Już po raz drugi cię wołam — rzekł, gdy obieżyświat z zegarkiem w ręku stanął we drzwiach. — Przecież nie ma jeszcze 12:00 — odparł obieżyświat. — Wiem i nie robię ci wyrzutów. Za 10 minut jedziemy do Dover i Calais. Przelotny grymas ukazał się na pucułowatym obliczu Francuza. Nie miał wątpliwości, że zaszło tu jakieś nieporozumienie. — I jaśnie pan wyjeżdża? — spytał. — Tak jest. Jedziemy w podróż dookoła świata. W tej chwili obieżyświat zamienił się w żywy symbol graniczącego z osłupieniem zdumienia. Wytrzeszczył oczy, boleśnie podniósł brwi, opuścił ramiona. Kolana ugięły się pod nim. Ledwie zdołał wyszeptać — dookoła świata? — I to w 80 dni — uzupełnił jego pan. — Jak więc widzisz, nie mamy chwili do stracenia. — A bagaże? — wybełkotał obieżyświat, nieświadomie kręcąc w obie strony głową. — Bagaży nie będzie. Mały neseser podróżny, w nim dwie wełniane koszule i 3 pary pończoch. To samo weźmiesz dla siebie. Resztę dokupimy w drodze. Zabierz także mój płaszcz nieprzemakalny i pled. Zaopatrz się w solidne buty. Zresztą chodzić będziemy mało albo wcale. Obieżyświat chciał zaprotestować. Nie starczyło mu jednak sił. Wrócił chwiejnym krokiem do siebie i tam upadł na krzesło. Jęknął z głębi zbolałego serca. — Masz, diable, kaftan! — I to na mnie spadło, na mnie, który tak chciałem wreszcie odsapnąć. I machinalnie wziął się do pakowania. — Dookoła świata. W 80 dni. — Słyszał kto? — Czyżby, jaśnie, pan był trochę nie tego? — Ale nie. — Może to taki żart? Jedziemy do Dovera, niech tam. Do Calais, i na to zgoda. Prawdę rzekłszy, nawet nie powinno to specjalnie martwić kogoś, kto od 5 lat nie dotknął stopą rodzinnej ziemi. Kto wie? Może zawadzi się o Paryż? Do diaska. Nie byłoby w tym nic zdrożnego zobaczyć znowu starą stolicę. Lecz szkoda gadać. Taki nieruchawy pan zapewne nie zechce tam popasać. Swoją drogą, prędzej by się człowiek gromu z jasnego nieba spodziewał, niż tego, że pan Fogg, taki piecuch, taki domator, ni z tego, ni z owego, wybierze się w podróż.
O 8:00 obieży świat wciąż jeszcze oszołomiony, zamknął starannie swój pokój i z niedużą torbą w ręku, w której mieścił się skromny zapas bielizny dla niego i dla pryncypała, stawił się przed obliczem pana Foga. Ten był już gotów. Pod pachą trzymał rozkład jazdy kolei żelaznych i statków na wszystkich kontynentach i oceanach, który miał dostarczyć informacji niezbędnych w podróży. Wziąwszy torbę z rąk służącego, otworzył ją i wsunął do wnętrza sporą paczkę banknotów.
Nie zapomniałeś aby czegoś?
Nie, proszę pana.
A płaszcz i pled są?
W porządku, weź torbę. Wręczając torbę obierświatowi, pan Fogg powiedział: pilnuj jej dobrze. Wewnątrz jest 20 000 funtów. Ręce służącego o mały włos nie wypuściły torby, tak jakby jej ciężar zwiększył się o 20 funtów złota.
Pan i służący zeszli ze schodów i zamknęli bramę na dwa spusty. Do postoju dorożek nie było daleko. Doszedłszy do krańca Savile Row, wzięli powóz i ruszyli w stronę dworca Charing Cross, który jest końcową stacją jednej z odnóg słynnej magistrali kolejowej South Eastern. O 8:20 dorożka zatrzymała się przed dworcem. Obieżysiad wysiadł z powozu, a za nim jego pan, który zapłacił należność Stangretowi. W tym momencie do wysiadających zbliżyła się wynędzniała kobieta w łachmanach, bosa, okryta podstrzępioną chustą w obszarpanym kapeluszu, z którego zwisała żałosna resztka pióra. Za rękę trzymała blade dziecko i prosiła o datek. Pan Fogg wyciągnął 20 gwinei, które wygrał w wista, i podając żebraczce rzekł:
— Weźcie to, dobra kobieto, dobrze się stało, że was spotkałem.
Obieżyświat poczuł wilgoć pod powieką. Miejsce, które pan Fogg zajmował w sercu swego służącego, znacznie się powiększyło. Weszli obaj do obszernej hali dworca. Tu obieżyświat otrzymał polecenie nabycia 2 biletów pierwszej klasy do Paryża. Gdy lokaj się oddalił, pan Phileas niespodziewanie natknął się na swoich 5 przyjaciół klubowych.
— Jadę, panowie — rzekł do nich. — Biorę ze sobą paszport. Wizy na nim będą świadczyły po moim powrocie, jakie kraje przebyłem.
— Ależ, panie — zaprotestował z wielką uprzejmością pan Ralph. — To całkiem zbyteczne. Pańskie słowo wystarczy nam aż nadto.
— A jednak tak będzie lepiej — stwierdził Phileas Fogg.
— A zatem kiedy powinien pan być z powrotem?
— przypomniał mu Andrew Stewart.
— Za 80 dni, w sobotę, 21 grudnia 1872 roku, o godzinie 8:45 wieczorem. Do widzenia panom.
O godzinie 8:40 Phileas Fogg i jego służący zajęli miejsca w przedziale. Po 5 minutach rozległ się gwizd lokomotywy i pociąg ruszył. Noc była czarna. Mżył drobny deszczyk. Pan Fogg, wsunięty w swój kąt, milczał. Obieżyj świat, który nie otrząsnął się jeszcze ze stanu osłupienia, kurczowo przyciskał do boku ciemną torbę z banknotami. Naraz, gdy pociąg zbliżał się do Sydenham, z piersi lokaja wydarł się rozpaczliwy okrzyk.
— Co ci się stało?
— spytał pan Fogg.
— Stało się, że w tym pośpiechu straciłem głowę i...
— I co?
— I zapomniałem zamknąć gaz w moim pokoju.
— Cóż, mój chłopcze... — odrzekł chłodno pan Fogg. — Od tej chwili gaz pali się na twój koszt.
Rozdział 5, w którym na giełdzie londyńskiej ukazują się nowe akcje.
Phileas Fogg ani przypuszczał odjeżdżając, że jego podróż odbije się aż tak głośnym echem. Nowina o zakładzie rozniosła się najpierw po klubie Reforma i wprawiła w podniecenie jego członków. Za pośrednictwem reporterów podniecenie to udzieliło się wkrótce prasie, a gazety zaraziły nim z kolei prawie całą ludność Londynu i Zjednoczonego Królestwa. Sprawa podróży dookoła świata stała się przedmiotem dyskusji, sporów i rozważań prowadzonych z taką zaciekłością,
jakiej nie pamiętano chyba od czasów afery z pancernikiem Alabamą. Jedni wzięli stronę Phileasa Fogga, inni, którzy okazali się niebawem większością, oświadczyli się przeciw niemu. Przy obecnych warunkach komunikacyjnych objechać świat w tak krótkim czasie wydawało się, mimo pięknych wyliczeń na papierze, nie tylko czymś niemożliwym, ale i niedorzecznym. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle i 20 innych najpoczytniejszych dzienników zajęło wobec pana Fogga stanowisko negatywne. W pewnej mierze podtrzymywał go jedynie Daily Telegraph. O panu Phileasie mówiono jak o maniaku albo wariacie i atakowano ostro jego przyjaciół z klubu za to, że przyjęli zakład świadczący o wyraźnym osłabieniu władz umysłowych projektodawcy. W dziennikach ukazały się na temat tej sprawy gwałtowne, ale dobrze uzasadnione wywody. Wiadomo powszechnie, jak wielkie zainteresowanie wzbudza w Anglii wszystko, co ma związek z geografią. Dlatego też nie było chyba czytelnika, obojętny z jakiej warstwy pochodził, który by nie pochłaniał przede wszystkim szpalt poświęconych sprawie Phileasa Fogga. W ciągu kilku pierwszych dni śmielsze umysły, a przede wszystkim kobiety, trzymały za Foggiem. Było to w okresie, gdy Illustrated London News zamieściły jego fotografię wydobytą z archiwum klubu Reforma. Byli tacy, co przebąkiwali. Ha, dlaczegóż by nie? Pamięta się rzeczy bardziej zdumiewające. Śmiałkowie tego rodzaju należeli przeważnie do czytelników Daily Telegraph. Ale niebawem zorientowano się, że nawet i to pismo zachwiało się w swoim przekonaniu.